mamy taki dzwoneczek. Takie ptaszki odporne na ptasią grypę. Wczoraj były szczepione, a tam gdzieś na półce na pewno stoją. Przerwa na obiad.
Początki były dosyć skromne. Otwieraliśmy tak pracownia po pracownia. Twórcy nawet przez pierwszy i drugi rok to mówili, co tak mało turystów przyjeżdża.
Etnograf z Muzeum Podlaskiego Wojciech Kowalczuk.
A później raptem się okazało, że autobus za autobusem i kilka tysięcy ludzi. Były przede wszystkim wycieczki szkolne. Tych turystów indywidualnych z kraju i zagranicy przybywa.
Szlak rękodzieła ludowego województwa podlaskiego rozpoczyna się w Czarnej Wsi Kościelnej.
Anna Stefańczuk z Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie.
Tutaj mamy najwięcej twórców ludowych. Mamy pracownię kowala, kilka pracowni garncarskich i pracownię łyżkarza. Później dalej szlak się ciągnie do Janowa, gdzie są pracownie tkackie. Lipsk, tam jest ośrodek pisankarstwa, no i Sokółka, gdzie jest pracownia rzeźbiarza ludowego Piotra Szałkowskiego.
No turysta tu przyjeżdża do tego obejrzeć, jak to się na kole się wyrabia, toczy się z gliny, kawałka gliny naczynie powstaje. To jest takie tradycje rodzinne, właśnie ten szlak jest powiązany z tym, że to z pokoleń, bo to mój tata robił, dziadek i pradziadek. Każdy chce zobaczyć na żywo. Bo niektórzy myślą, że to jest maszynowo wyrabiane, bo z kawałka gliny. Coś wyczarować to jest naprawdę cudo. No i w tym właśnie fajnie, bo promujemy. Mówią, że artysta z dużym nosem, chyba ten Chopin był, tak?
Kowal Mieczysław Hulewicz.
Jestem może nie lepszy od Chopina, ale prawie, prawie. To już nie ja mówię, ale słowo pewnych z Krakowa nawet profesorów z Akademii Sztuk Pięknych. Lubię dużo pogadać. To u mnie jest plus. Wielki, wielki, wielki. No zawsze pod kuweczkę jakoś tam coś tam namówię. Ale jak turysta kupi, to dobrze. Jak nie kupi, to jeszcze lepiej, bo zostaje u mnie. To jest tak, ojciec był kowalem, był naprawdę artystą. W kawalerii służył, ale także był tam podkuwaczem koni. Jak wyjadę czasem gdzieś tam na miasteczko, czy gdzieś wypojeździć, to ojciec pozwolił jemu dowódca, jeździł naokoło i przysłuchiwał się, któremu konikowi tam gdzieś troszkę niedociągnięte te kopytko. On już widział, słyszał dawno, tylko wiedzieć, aha, ten konik, no to mówi, przyjedziesz później do mnie, ja to przekuję. I to jest tak, konie kuć umiem, ale mnie, kochana, interesowała sztuka w ogóle.
Szlak powstawał etapami. Twórcy mieli bardzo duże kłopoty. Baliśmy się, że skończy się tkactwo dwuosnowowe, że nie będzie chętnych do kupowania ceramiki i to warsztaty podupadną. I spełniło swoje znaczenie w pewnym momencie, ponieważ wzbudziło duże zainteresowanie. Dziś już nie mamy sytuacji kryzysowej. Dobrze się dzieje, że są następcy w środowisku tkaczek, w środowisku pisankarskim i w środowisku garncarskim. Na pewno jeszcze można by było go rozszerzyć i to planujemy. Przede wszystkim myślę o pisance siemiatyckiej, już równie cenna jak pisanka lipska. Być może, że jeszcze plecionkarstwo ze słomy powinniśmy ująć. Staramy się tak dobierać te pracownie, żeby one były najwartościowsze z punktu widzenia etnograficznego. Taka wysoka półka w tradycji, przekazie międzypokoleniowym, co jest bardzo ważne. I turyści najcenniejsi są ci indywidualni. Oni często nie jeżdżą na cały szlak. Oni muszą pokonywać tych 80 kilometrów. Jedni przyjeżdżają do Czarnej, drudzy przyjeżdżają do tkaczek, trzeci do pisankarek. I tak samo być może za rok czy za dwa ruszą do Siemiaty, czy do Milnika, czy też do twórców w okolicach Horli, którzy wytwarzają naczynia słomiane.